Ojciec Joachim Badeni, myślę, że wielu wam znany dominikanin, który umarł w opinii świętości. Często, gdy spotykał się z jakimś problemem albo miał komentować Słowo Boże, to powtarzał: szukaj światła, trzeba szukać światła. Pewnego razu miał komentować fragment Ewangelii o przemienieniu się Jezusa na górze Tabor. Wyszedł na ambonę i powiedział: przemienienie pańskie, przemieniajmy się, amen. I skończył. A potem na skargę przyszła oburzona osoba, że ojciec do kazania się nie przygotował i przeor wyznaczył ojcu Joachimowi pokutę. Więc myślę, że okazuje się, że zbyt krótkie kazania, nawet jeżeli wypływają z Ducha Świętego, to mogą się nie najlepiej skończyć dla księdza. Natomiast kazania zbyt długie kończą się, myślę, nie najlepiej dla słuchaczy. Nawet wiem, również z własnego doświadczenia, że są tacy, którzy specjalnie spóźniają się na kazanie, bo jak twierdzą, grzech niewielki, ale ulga znaczna. Więc teraz w ramach wielkopostnych umartwień będzie kazanie średniej długości. Myślę, że nie będzie dłużej niż 12 minut. W chodzeniu po wodzie potrzebne jest światło, więc dlatego zacząłem od ojca Joachima, który często o tym świetle mówił. I również dlatego, ponieważ dzisiaj mamy Ewangelię świętego Jana, a w Ewangelii świętego Jana Bóg jest utożsamiany ze światłem. I pięknie ten wątek światła kiedyś tłumaczył, bardzo mądrze tłumaczył krakowski biskup Grzegorz Ryś. Żeby to mocniej zrozumieć, cofnijmy się teraz do Starego Testamentu, a dokładniej do Księgi Machabejskiej. Na początku kontekst. Syryjczycy po zajęciu Ziemi Świętej uparli się, żeby ją schelenizować. Był drugi wiek przed Chrystusem. Król Antioch IV, Epifanes, to znaczy objawiony, nazwał siebie objawieniem Boga. Żydzi nazywali go Epimenes, czyli wariat. Więc Epifanes, wcielony Bóg, postanowił zamienić świątynię jerozolimską, świątynię Boga, na świątynię Zeusa. I na ołtarzu, na którym składano ofiary tylko Bogu Najwyższemu, Bogu, którego żaden Żyd nawet nigdy nie ośmieliłby się przedstawić w żaden sposób, to ten postawił posąg Zeusa. Zbezczyszczono więc świątynię w sposób dla Żydów niewyobrażalny. I to doprowadziło do powstania przeciwko Antiochowi. 3 lata wojny. Żydzi odzyskują niepodległość i na nowo poświęcają świątynię. Izraelici wówczas ustanawiają nowe święto, święto Chanuka, do dzisiaj obchodzone, czyli święto świateł, upamiętniające poświęcenie świątyni. I to jest święto bardzo radosne, ono trwa 8 dni i kluczowym znakiem święta Chanuki jest właśnie światło. Ołtarz był sprofanowany, więc postanowiono ołtarz zburzyć, kamienie wyniesiono na osobne miejsce w świątyni. Poczekamy, co powie prorok. I postawili nowy ołtarz z łupanego kamienia i zrobili coś, na co cała tradycja żydowska zwraca szczególną uwagę przy święcie Chanuki. Trzeba było zapalić menorę przy ołtarzu. Sens tego jest następujący. Ona ma oświetlać ołtarz. Sens był taki, żeby ona oświetlała ołtarz ofiarny. Więc nie chodzi tylko o to, żeby składać Bogu ofiarę, trzeba jeszcze wiedzieć jak. Jaki to ma sens? Potrzeba więc światła od Pana Boga, żeby zrozumieć ofiarę. Jest taka piękna tradycja, która mówi o tym, że Izraelici szukali oliwy z oliwek po całym terenie świątynnym, żeby zapalić światło, które mogłoby się palić jeden dzień. I znaleźli taki malutki dzbanuszek z oliwą i ta niewielka ilość oliwy, wlali tą oliwę i ta niewielka ilość oliwy zamiast jednego dnia paliła się aż 8 dni. Liczba 8 w Biblii rozpoczyna nowe liczenie i wejście też w nową, inną rzeczywistość. Więc czcimy Boga, który jest absolutnym światłem, który jest źródłem wszelkiego światła i który daje nam światło. Źródłem światła jest Bóg. I to dla Izraelitów było czymś oczywistym. Demon i zły duch utożsamiany był z ciemnością. Dlatego w tradycji mnichów, do dzisiaj tak mamy, w tradycji mnichów, szczególnie w tradycji mnichów wschodnich, błogosławieństwo Boga ma ogromną wartość, ponieważ rozświetla wszelkie ciemności i wszystkie demony uciekają. Zauważcie, że na wschodzie cały czas ludzie proszą: pobłogosław ojcze, ci mnisi cały czas błogosławią. Hezychaści, czyli to są mnisi, którzy należą do bizantyjskiego nurtu mistycznego, wciąż o tym mówią. Oni nawet nie przychodzą do cerkwi po to, żeby się modlić, tylko po to, żeby przyjąć błogosławieństwo, czyli dać Bogu się przemienić, napełnić się Duchem Świętym, światłem i tym samym samemu zacząć świecić. To jest idealne myślenie, jeżeli chodzi o praktykę adoracji Najświętszego Sakramentu, że przychodzimy, żeby Bóg nas przemieniał, żebyśmy zaczęli sami świecić światłem, które pochodzi od Boga. Dla mnichów wschodu to, co duchowe, to nie jest to, co niematerialne. My tak patrzymy, to, co duchowe, to jest to, co niematerialne, ale dla mnichów wschodu to, co duchowe, to jest to, co jest przeniknięte Duchem Świętym. Czyli to jest to, co jest przeniknięte światłem Chrystusa. Dlatego apostołowie, czytaliśmy o tym 3 tygodnie temu, widząc Jezusa na górze Tabor, przemienionego, Jezusa, który jest napełniony światłem, wystraszyli się, ponieważ już wiedzą doskonale, z kim mają do czynienia. Dla Żyda to było oczywiste. Jest tylko jedno źródło światła, Bóg, który objawia się nagle w Jezusie Chrystusie. Drzewo światła mamy właśnie przed sobą. Dlatego to jest krzyż. Dlatego Nowy Testament oraz tradycja mistyczna przedstawia Chrystusa jako źródło światła, czyli jako Boga. Natomiast sami chrześcijanie są przedstawiani jako ci, którzy świecą. Święty Paweł o tym pisze: chrześcijanie są źródłem światłości w świecie. I jeszcze jeden wątek i już zamykam to kazanie klamrą. Jest taka stara tradycja cysterska, bardzo piękna, bardzo lubię tą tradycję cysterską, która mówi o tym, że noc to jest ulubiony czas dla Pana Boga, ponieważ wówczas mnisi śpią i nie zajmują się sobą i Bóg bez przeszkód może działać. W Księdze Rodzaju Abram zapadał w głęboki sen, ale dopiero wtedy, kiedy traci kontrolę nad sobą, przychodzi Pan Bóg i zawiera z nim przymierze. Bóg działa i przychodzi do nas nawet wtedy, kiedy o tym nie wiem i kiedy tego nie kontroluję. Więc mój sen i wszystko, co mi obezwładnia, ma dla Boga jedną zaletę. Nie będę mu przeszkadzał. Jakby Pan Bóg chciał powiedzieć: nie liczą się twoje strachy, nie liczą się twoje lęki, ja to wszystko oświetlam swoim światłem. Ludzie w Ewangelii doświadczają uzdrowienia Jezusa. Ja myślę, że wtedy, kiedy już się pewnie zawiedli na lekarzach, są bezsilni już wobec własnej choroby i wobec samego siebie i już nie liczą na siebie, ale zaczynają liczyć na Jezusa. A dla Boga każdy powód jest dobry, aby przyciągnąć człowieka do siebie. Gdy Izraelici uciekali z Egiptu, to Pan podczas nocy szedł z nimi jako słup ognia, aby świecić, aby oświetlać im drogę. I światło Boga, światło Chrystusa oświetla nasze życie po to, abyśmy mogli widzieć sens rzeczy, które robimy i które nam się przydarzają. Dzisiaj z ojcem Wojciechem, który dzisiaj z nami celebruje mszę świętą, byliśmy na Pradze w takiej wspólnocie Dom Serca. Wspólnota skierowana jest ku ludziom, którzy pracują, którzy są w takim położeniu, że oni pracują z ludźmi będącymi na marginesie społecznym. Chodzą do takich ludzi, do których już niewielu chciałoby pójść. I tam też spotkaliśmy przy okazji taką dziewczynę, Angie, dziewczyna z Argentyny. Więc z ojcem Wojtkiem, jak żeśmy się dowiedzieli, że jest z Argentyny, od razu żeśmy ją wyściskali, bo wiadomo, z kraju naszego papieża, prawda, Franciszka. I ostatnio nam opowiadali w tej wspólnocie, że byli z kolędą u bezdomnych, znaczy z kolędą w cudzysłowiu, u bezdomnych, którzy mieszkają w kanałach. I chcą tym ludziom dawać światło. I chcą tym ludziom dawać nadzieję. Mówią, że musimy mieć godzinę adoracji, żeby innym dawać światło. Ja myślę, że oni wyrazili trafną intuicję, że jeżeli w miejscach, które nas obezwładniają, w miejscach naszego upadku, jesteśmy w stanie zobaczyć miejsca przeniknięte Bożym światłem, Bożą miłością, to znaczy, że proces przemienienia już się rozpoczął. Jeżeli w swoim umieraniu jesteś w stanie odkryć życie, to oznacza, że proces twojego nawrócenia właśnie się rozpoczął. I o tym będzie więcej na konferencji.